Mój przyjaciel często powtarza, życie jest konwersacją. I trudno nie przyznać mu racji. Bo zdolność do prowadzenia rozmowy jest unikalną umiejętnością człowieka, tym, co odróżnia nas od zwierząt i wszystkich innych form życia. To dzięki niej człowiek potrafi wchodzić w relacje, to dzięki umiejętności rozmowy człowiek potrafi utrzymywać te relacje, czy to na powierzchownym, czy na głębszym poziomie. Od zwykłego dzień dobry, jak się masz, do jak ci minął dzień i dobrej nocy. Rozmowa wyznacza rytm naszego życia, towarzyszy nam na każdym etapie, wszędzie tam, gdzie spotykamy się z drugim człowiekiem. I to właśnie po tym, jak rozmawiamy, często definiujemy zażyłość, głębię, bliskość naszych relacji, w zależności od tego, czy rozmawiamy o pogodzie, rzeczach do zrobienia, czy naszych uczuciach i emocjach, określamy to, czy ktoś jest nam bliski, czy daleki. Inaczej rozmawiamy z poznanymi przygodnie ludźmi, w kolejce do lekarza, inaczej z naszymi dziećmi, inaczej z naszymi przyjaciółmi, rodzicami, czy współmałżonkami. To właśnie rozmowa jest barometrem, jest miernikiem jakości naszych relacji z innymi ludźmi. Bo życie jest konwersacją. Wiedzą o tym doskonale ci, którzy choć raz siedzieli ze swoim mężem czy żoną w gabinecie terapeuty, kiedy nagle odkrywali, w jak głębokim kryzysie jest ich małżeństwo, ponieważ od miesięcy, a może nawet od lat, nie rozmawiali ze sobą o niczym innym, jak tylko o tym, co będzie na obiad i kto odwiezie dzieci do szkoły. Wiedzą też ci, którzy po latach zdobyli się na pierwszą poważną rozmowę ze swoimi rodzicami. Pierwszą szczerą rozmowę. I przez pierwsze 15 minut nie potrafili wykrztusić ze ściśniętego gardła ani jednego słowa, a łzy płynęły im po policzkach. Wiedzą również i ci, którzy po wielu latach przyjaźni nagle zdają sobie sprawę, że ta osoba siedząca obok nas w fotelu, która opowiada nam o tym, jak zrujnowane ma życie, nie jest tą osobą, którą znaliśmy od dawna. Nie jest tym kimś, z kim spotykaliśmy się przez tyle lat. Wydaje się być kimś obcym, kimś nieznanym, kimś, kogo jakby dopiero zaczynamy poznawać od początku. Bo życie jest konwersacją. Dobra rozmowa potrafi odmienić człowieka. Przekonał się o tym doskonale Tom Junot, amerykański dziennikarz, któremu przyszło przeprowadzić wywiad z Fredem Rogersem, autorem legendarnego w Stanach Zjednoczonych programu telewizyjnego dla dzieci z lat 60. i później przez 30 parę lat ten program był obecny w telewizji. Nosił tytuł Mr. Rogers' Neighborhood. To miał być zwykły wywiad, tak jak wiele innych, z których zasłynął Tom Junot. Człowiek ciętego pióra i spec od demaskowania różnych postaci życia publicznego. Bardzo szybko jednak okazało się, że formalny wywiad z panem Rogersem stał się intymną rozmową o życiu samego dziennikarza i początkiem przygody, która zmieniła jego życie. Jeżeli życie jest konwersacją, o rozmowa barometrem naszych relacji z innymi, to pytanie, jak rozmawiać, staje się jednym z fundamentalnych pytań naszego życia. I dotyczy to każdej relacji, nie tylko relacji z ludźmi, także naszej relacji z Bogiem. Bo jeżeli Bóg istnieje, jeżeli jest tym, kim mówi, że jest, czyli osobą, to rozmowa z Nim jest barometrem naszej relacji z Nim. Gdybyśmy mieli przyjrzeć się naszej zażyłości z Bogiem nie przez pryzmat naszych niedzielnych rytuałów, nawet nie przez pryzmat naszej moralności, tego, jak moralnie postępujemy, ale raczej przez pryzmat sposobu, w jaki z nim rozmawiamy, moglibyśmy dość precyzyjnie określić głębię albo płyciznę naszej relacji z Nim. I nic więc dziwnego, że patrząc na Jezusa, jeden z Jego uczniów postanowił zadać Mu to ważne pytanie, które również dla nas dzisiaj może być jednym z najważniejszych pytań, a może powinno być jednym z najważniejszych pytań naszego życia. Kiedyś Jezus modlił się w pewnym miejscu, czytamy w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale, a gdy skończył, jeden z Jego uczniów zwrócił się do Niego z prośbą: Panie, naucz nas modlić się tak, jak Jan nauczył swoich uczniów. W pewnym sensie w ustach pobożnego Żyda te słowa mogły wydawać się przynajmniej dziwne. Już od najmłodszych lat młodzi chłopcy uczyli się w jeszywie tego, w jaki sposób znać Pismo Święte na pamięć, recytować całe fragmenty Bożego Słowa, Tory i proroków, czytać psalmy. Uczyli się tego, w jaki sposób modlić się każdego dnia, modlić się przy okazji piątkowego szabatu, modlić się przy okazji różnych świąt, modlić się w świątyni. Kapłani wznosili modły, a cały lud powtarzał za nimi te modły. Również rabini układali modlitwy, których uczyli swoich uczniów, tak jak prawdopodobnie było właśnie w przypadku Jana Chrzciciela. W pewnym sensie więc wszyscy wiedzieli, jak się modlić. Tak jak my dzisiaj w naszej kulturze jesteśmy tego też uczeni od najmłodszych lat, jeżeli urodziliśmy się, wychowaliśmy się w domu, w którym przynajmniej posyłano nas do kościoła raz na jakiś czas albo na lekcje religii, to gdzieś tam nauczono nas tego, jak mamy się modlić. Dlaczego więc uczniowie Jezusa przyszli do Niego z tym pytaniem? Myślę, że z tego samego powodu, z jakiego my poszlibyśmy do Jezusa z tym samym pytaniem, chociaż modlitwę albo różne formuły modlitwy mamy pewnie opanowane w małym palcu. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że uczniowie spędzając czas z Jezusem 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zaobserwowali, że jest różnica między różnymi modlitwami, które wznosili przy różnych okazjach do Boga, a rozmową, którą Jezus prowadził ze swoim Ojcem. Często na osobności, w ustronnym miejscu, z dala od tłumów. I było w tym oddalaniu się Jezusa na rozmowę z Bogiem coś absolutnie wyjątkowego, coś innego, co pociągało. Zresztą pewnie nieraz uczniowie słyszeli, jak Jezus modlił się do Boga przy nich. I jako Jego uczniowie chcieli posiąść sekret tej rozmowy, która w niczym nie przypominała wyuczonych modlitw, wyuczonych od dziecka modlitw. Wtedy czytamy, Jezus im powiedział: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze. To jedno słowo wystarczyło, żeby wstrząsnąć uczniami. Bo wyrażało relację z Bogiem, której nie znali i o której nawet nie myśleli, że taka relacja z Bogiem jest możliwa. W czasach Starego Testamentu imiona objawiały charakter człowieka. Dlatego przykładano ogromną wagę do tego, w jaki sposób nadawano imiona swoim dzieciom. Podobnie używano wielu różnych imion na określenie samego Boga. Jahwe, czyli jestem, który jestem. Imię tak święte, że nawet pobożni Żydzi w ogóle w Starym Testamencie nie wypowiadano tego słowa, żeby nie obrazić Boga wypowiadaniem Jego świętego imienia. Adonai, mój wielki Pan. Elohim, Bóg Stwórca. El Shaddai, ten z góry. El Elyon, Bóg Najwyższy. Wszystkie te imiona odzwierciedlały prawdziwy charakter Boga, Jego majestat, Jego potęgę, Jego wielkość, Jego nieskończoność, ale jednocześnie, trzeba to uczciwie powiedzieć, oddawały też dystans, i to chyba zamierzony też dystans. Dystans między człowiekiem a Bogiem, ponieważ Bóg był święty, a ludzie nie. I naraz Jezus, zwracając się do Boga intymnym słowem Ojcze, i ucząc swoich uczniów, że oni także w W ten sposób powinni rozpoczynać swoją rozmowę, bo jeszcze Jezus można zrozumieć. On był Bożym Synem, ale Jezus mówi, nie, nie, wy też, kiedy się modlicie, to przychodźcie do Boga i mówcie, Ojcze, Jezus tym jednym słowem zmienia całkowicie charakter relacji pomiędzy wszechmogącym Bogiem a ograniczonym człowiekiem. To trochę tak, jakby ktoś dzisiaj przyszedł do nas i powiedział, już nie musisz zwracać się do swojego ziemskiego ojca per pan domu. Możesz mówić do niego po prostu tato. Jedno krótkie słowo skróciło dystans i przeniosło relację ze świętym Bogiem na zupełnie inny poziom zażyłości. A jak za chwilę zobaczymy, okazuje się, że Bóg wcale nic nie stracił ze swojej świętości w tej relacji. Jednak powiedzmy sobie szczerze, dla niektórych z nas to wcale nie musi być bardzo pocieszające. Ponieważ słysząc słowo ojciec, często wzdrygamy się na myśl o człowieku, który w nasze życie zamiast poczucia bezpieczeństwa i znaczenia wniósł raczej chaos, zawód i rozczarowanie. Jakiś czas temu pewna kobieta poprosiła mnie o rozmowę. Siedzieliśmy naprzeciwko siebie, a ona ze łzami w oczach opowiadała mi o swoim dzieciństwie. I każda wzmianka o ojcu, każdy moment, kiedy musiała wypowiedzieć jego imię albo powiedzieć o nim, nawet chyba nie wypowiedziała jego imienia, po prostu powiedzieć o nim, o tym, co jej uczynił, o tym, jak ją zranił, wywołała w niej ból tak głęboki, tak silny, tak fizyczny, że w pewnym momencie musiała wybiec do łazienki, żeby zwymiotować. Te wspomnienia cierpienia i upokorzenia, jakiego doświadczyła jako dziecko, wywoływały fizyczny ból i odbierały jej radość ze świadomości, że Bóg może być dla niej jak ojciec. Cieszę się, że już go nigdy nie zobaczę, że już nigdy nie będę musiała z nim rozmawiać, powiedziała napomykając jego śmierci. Dla mnie samego modlitwa do Boga jako Ojca przez wiele lat była też ogromnym wyzwaniem. Któregoś dnia podczas takiego wyjazdu, konferencji duchowego wzrostu próbowałem odmalować jego twarz. To było ćwiczenie. Próbowałem w owal twarzy wpisać wyraz jego twarzy, wyobrazić sobie, jak on wygląda, ale nie tyle jak wygląda, ale jaki ma wyraz twarzy, kiedy do niego mówię, kiedy do niego się zbliżam, kiedy chcę mu powiedzieć coś bardzo ważnego. I zamiast jakiegokolwiek wyrazu twarzy, w owalu głowy narysowałem jeden wielki znak zapytania. Mój ojciec odszedł od nas, kiedy miałem 6 lat. I przez ponad 30 lat nie miałem z nim żadnej relacji. Żadnej. Nie dziwnego więc, że na myśl o Bogu jako ojcu nie potrafiłem sobie nawet wyobrazić tego, w jaki sposób on może patrzeć na mnie, jak może wyglądać wyraz jego twarzy, kiedy próbuję coś do niego powiedzieć. Był dla mnie tak samo obcy, jak mój ziemski ojciec, którego nigdy nie znałem. A prawda jest taka, że niezależnie od tego, jak wyglądały nasze relacje z ziemskimi, czy wyglądają nasze relacje z ziemskimi rodzicami, czy z naszym ziemskim ojcem, każdy z nas ma w pewnym sensie zaburzony obraz Boga jako ojca, bo wszyscy ludzie, niezależnie od tego, jak bardzo się staramy, wszyscy ludzie są grzeszni i nigdy tak naprawdę nie będą w stanie do końca przekazać nam obrazu doskonałego ojca, który jest w niebie. Ale jednak, kiedy nasze myśli skierujemy w jego stronę i wsłuchamy się w to, co mówił o nim Jezus, być może będziemy potrafili rozpoznać w nim kogoś, kto pod każdym względem przewyższa naszego ziemskiego ojca i zaprasza nas do szczególnej rozmowy ze sobą. Bo Jezus, tak jak czytamy, powiedział im, gdy się modlicie, mówcie Ojcze. I dalej dodał, niech świętość otacza Twe imię. Niech Twoje królestwo nastanie. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego codziennego chleba i przebacz grzechy, tak jak my wobec nas winnym przebaczamy. A gdy nadejdzie chwila próby, nie pozwól, byśmy się poddali. Ta modlitwa, którą Łukasz zapisuje, jest niemal wiernym obrazem modlitwy, którą Jezus już wcześniej nauczył, który Jezus nauczył wcześniej swoich uczniów podczas słynnego kazania na górze. Wtedy to On wyszedł z inicjatywą i powiedział im, jak mają się modlić. A teraz odpowiada na pytanie, idąc do Jerozolimy, będąc już w drodze do Jerozolimy, odpowiada na pytanie, jak mają się modlić. I widzimy, że nawet, chociaż są to podobne modlitwy, to jednak nie są takie same. Bo Jezus nie uczy nas pewnej formułki, którą mamy powtarzać jakoś bezmyślnie, ale odmalowuje przed nami obraz doskonałego Ojca, który wcale nie oczekuje od nas tak wielu słów. Rabini tamtych czasów zwykli mówić, kto modli się długo, ten będzie wysłuchany. Jednak modlitwa Jezusa w niczym nie przypominała długich monologów. Jest raczej prostym zaproszeniem do rozmowy, które toczy się wokół trzech słów. Tych trzech prostych słów, które znamy od dziecka. Dziękuję, przepraszam i proszę. Ojcze, niech świętość otacza Twe imię, niech Twoje królestwo nastanie, mówi Jezus. Już w pierwszych słowach uczy nas tego, że kiedy przychodzimy do Boga, powinniśmy zacząć od wdzięczności za to, kim On jest. Za to, że jest święty, że jest oddzielony od nas, że jest inny niż my. Że jest oddzielony od nas grzesznych ludzi i w niczym nie przypomina naszego ziemskiego Ojca, ani naszych ziemskich relacji, które jesteśmy w stanie tu zbudować. Jezus mówi, niech królestwo Twe nastanie. I jest to wyraz naszej wdzięczności oraz dziecięcego zaufania, że Jego panowanie jako króla w naszym życiu jest najlepszą rzeczą, jaka może nas spotkać. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego chleba, a potem pod koniec, a gdy nadejdzie chwila próby, nie pozwól, byśmy się poddali. Okazuje się, że jednak pomimo swojego oddzielenia i świętości, ten wszechmocny Bóg, Ojciec, jest zainteresowany naszymi codziennymi sprawami i tymi przyziemnymi, które wyrażamy słowami chleba naszego powszedniego, tego codziennego chleba, daj nam, Boże. Jest zainteresowany tymi przyziemnymi rzeczami, o które możemy Go prosić. Tak samo, jak jest zainteresowany tymi duchowymi prośbami, które wnosimy do Niego, kiedy stawiamy czoła złu, stawiamy czoła życiu, niedogodnościom życia i duchowym zmaganiom. Jezus mówi, możecie prosić o chleb i możecie prosić o siły do tego, żeby stawić czoła złu i nie poddać się pokusie. Żadna prośba, okazuje się, nie jest nieważna dla naszego Ojca. Dalej Jezus mówi, i przebacz grzechy, tak jak my wobec nas winnym przebaczamy. Choć Bóg Ojciec jest święty, a my nie. W swojej miłości zaprasza nas do tego, abyśmy wyznawali Mu nasze grzechy i mówili przepraszam. Jednocześnie nie zapominając o tym, aby wybaczyć tym, którzy nas skrzywdzili. Przepraszam, proszę, dziękuję. Słowa te mają wielką moc. Tak samo w życiu dziecka, tak samo w relacjach między ludźmi i tak samo w naszej relacji z Bogiem. Tylko tyle i aż tyle. Niezwykłe, co zwykła, prosta modlitwa może uczynić w życiu zwykłego człowieka. I o tej sile modlitwy wiedzieli ci, którzy w swoim czasie dokonywali wielkich rzeczy dla Boga. Słynny ewangelista Billy Graham zwykł mawiać przed swoimi ewangelizacjami dla tysięcy czy setek tysięcy, a dzięki telewizji dla milionów ludzi. Proszę Was o trzy rzeczy. Po pierwsze się módlcie, po drugie się módlcie i po trzecie módlcie się. A inny amerykański kaznodzieja D.L. Moody powiedział, wolę nauczyć się modlić, niż być dobrym kaznodzieją, bo Jezus nigdy nie uczył swoich uczniów, jak mają głosić kazania, tylko jak mają się modlić. Dlatego kiedy rozmawiasz z Bogiem, Bądź ufny jak dziecko, które nie boi się prosić, przepraszać i dziękować swojemu Ojcu za to, kim On jest i za to, co może dla Ciebie zrobić. Jednak każda rozmowa może być nużąca. Zwłaszcza kiedy wydaje nam się, że nasz Ojciec milczy i nie odpowiada od razu tak, jakbyśmy to sobie wyobrażali. Powiedział też do nich Jezus: kto z was wyobraża sobie przyjaciela, do którego idzie o północy i mówi: przyjacielu, użycz mi 3 chlebów, bo mój przyjaciel, inny przyjaciel, wstąpił do mnie po drodze, a nie mam go czym ugościć. A tamten ze środka odpowie: daj mi spokój, drzwi zamknięte, dzieci śpią przy mnie. W tamtych czasach spano w jednej izbie. Dzieci śpią przy mnie, nie mogę wstać i dać ci. Mówię wam, nawet jeśli nie wstanie i nie da mu ze zwykłej przyjaźni, to ze względu na jego natręctwo wsta i da mu, ile potrzebuje. Ja wam mówię, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. I w tej krótkiej przypowieści Jezus przywołuje przykład natrętnego sąsiada, który idzie w nocy po prośbie do swojego przyjaciela, przekonany, że ten mimo późnej pory i niedogodności nie zostawi go w potrzebie. Nawet jeśli nie wstanie i nie da mu ze zwykłej przyjaźni, mówi Jezus, to ze względu na jego natręctwo wstanie i da mu, ile potrzebuje. Jeżeli zwykły, grzeszny człowiek ze względu na natręctwo swojego sąsiada jest gotów wstać i pomóc mu w środku nocy, a przecież pewnie wielu z nas wie, że to jest możliwe. Wielu z nas takiej pomocy doświadczyło, wielu z nas być może samemu takiej pomocy udzieliło komuś, choć nam się nie chciało, chociaż dla świętego spokoju postanowiliśmy to zrobić, bo już marzyliśmy tylko o tym, żeby, nie wiem, wrócić z powrotem do domu, czy wrócić do łóżka i dalej zasnąć. Więc mówię, jeżeli wy potraficie takie rzeczy robić, to o ile bardziej wasz doskonały Ojciec niebiański jest gotów wysłuchać swoich dzieci, jest gotów wysłuchać wołania swoich dzieci, które nie ustają w swoich prośbach i poszukiwaniach. Być może nasz problem, czy problem z wytrwałością w naszych modlitwach wiąże się z tym, że wcale nie jest związane z Ojcem, który nie chce odpowiedzieć na nasze prośby, ale raczej mamy problem z naszą niecierpliwością i oczekiwaniem, że dobry Bóg, dobry, kochający Ojciec spełni nasze prośby tu i teraz, i do tego często na naszych warunkach. Ale wszyscy ci z nas, którzy modliliśmy się kiedykolwiek do Ojca, pewnie już zauważyliście, że czasami Bóg mówi tak, czasami mówi nie, a czasami po prostu mówi jeszcze nie. Bo nie jesteśmy gotowi, aby przyjąć to, o co prosimy, we właściwy sposób. Tak było z pewnością, kiedy przez 10 lat jako fundacja na każdym spotkaniu modliliśmy się o ośrodek. Wynajmowaliśmy ośrodki po całej Polsce. Przez 10 lat modliliśmy się, żeby już nie musieć więcej jeździć i rozkładać naszego sprzętu w osobnych miejscach, które zawsze miały być fajniejsze niż były, miały być bardziej przygotowane niż tak naprawdę później były. Szukaliśmy ośrodka, żeby robić chrześcijańskie obozy na północny wschód od Warszawy, w okolicach Zalewu Zegrzyńskiego. Raz nawet to mały włos nie doszło do podpisania umowy. Jednak Bóg przez okoliczności powiedział nie tu, nie teraz. Choć w tamtym czasie po ludzku wydawało się to nielogiczne, a nawet trudne do zniesienia. Boże, przecież wiesz, co chcemy robić. Przecież wiesz, że to dla Ciebie, Panie. Dlaczego nie otworzysz tych drzwi? Aż pewnego dnia dostaliśmy telefon z Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie w niewielkim ogłoszeniu w miejscowej prasie informowano o sprzedaży dawnego ośrodka po Wistomie w Zakościelu. Ale to nie było takie proste. Minęły kolejne 2 lata. Kolejne 2 lata rozmów, negocjacji, spotykania się, wyczekiwania i wreszcie udało nam się z pomocą przyjaciół kupić wymarzony ośrodek. Ale dopiero wtedy, kiedy przeprowadziliśmy się do Zakościela, o ironio, nie na północny wschód od Warszawy, ale na południowy zachód od Warszawy, dopiero wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, ile pracy potrzeba, ile pracy nas czeka tu w tym ośrodku, żeby przede wszystkim doprowadzić go do stanu używalności, a później, żeby wypełnić go życiem, tak żeby on mógł żyć od 1 stycznia do 31 grudnia. I zdaliśmy sobie sprawę z tego, że przez te ostatnie lata, cokolwiek byśmy o sobie nie powiedzieli, byliśmy jeszcze niegotowi z różnych powodów na to, aby takiemu zadaniu podołać. A w pewnym sensie moglibyśmy powiedzieć, że i tak jesteśmy szczęściarzami, bo Bóg wysłuchał naszych modlitw jeszcze za naszego życia. George Miller, chrześcijański działacz społeczny XIX wieku, człowiek, który założył kilkanaście, jeżeli nie kilkaset sierocińców dla dzieci w czasach, w których jeszcze takich miejsc nie było, a w których edukację ukończyło 122 683 dzieci. Napisał w swoim pamiętniku takie słowa. W listopadzie 1844 roku zacząłem modlić się o nawrócenie 5 osób. Modliłem się codziennie, zdrowy czy chory, na lądzie i na morzu, bez względu na okoliczności. Po 18 miesiącach nawróciła się 1 z tych osób. Dziękowałem Bogu i modliłem się o pozostałą 4. Następna osoba nawróciła się po kolejnych 5 latach. Dziękowałem Bogu i modliłem się dalej. Minęło kolejnych 6 lat, zanim 3 osoba z mojej listy się nawróciła. Dziękowałem Bogu i modliłem się o kolejną 2. 36 lat później ci 2 synowie jednego z przyjaciół George'a Millera pozostawali nienawróceni. Ale mam nadzieję w Bogu, napisał. Modlę się i czekam na odpowiedź. Wierzę, że pewnego dnia się nawrócą. I w 1897 roku, 52 lata, 52 lata po tym, jak Miller zaczął się modlić o tych 5 osób, ci 2 mężczyźni poszli za Jezusem. Ale sam George Miller już tego nie doczekał. Zmarł, zanim zobaczył w pełni owoce swojej nieustannej, wytrwałej modlitwy. I George Miller rozumiał znaczenie tego, co miał na myśli Jezus, mówiąc: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. George Miller wiedział, że rozmawiając z Bogiem nie rozmawia się ze zwykłym sąsiadem, który może, ale nie musi wstać. Nawet jeżeli wstanie, to zrobi to, jeżeli już nawet nie jest przyjaźni, to wstanie dla naszego natręctwa, po prostu da nam to i pójdzie dalej spać. Ale George Miller wiedział, że kiedy rozmawiamy z Ojcem, rozmawiamy z kochającym Bogiem, który wysłuchuje próśb swoich dzieci, choć nie zawsze wtedy i nie zawsze tak, jak one tego chcą. Dlatego, kiedy rozmawiasz z Bogiem, bądź wytrwały, jak człowiek, który wie, że Bóg prędzej czy później odpowie na jego prośby. Bo jak ktoś kiedyś powiedział, prawdziwa tajemnica modlitwy nie polega na tym, że my mówimy, ale na tym, że Bóg wysłuchuje. Który z was ojców, mówi Jezus, gdy syn poprosi o rybę, daje węża. Albo gdy poprosi o jajko, daje skorpiona. Jeśli więc wy, którzy źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom. Jeżeli wy, którzy jesteście grzeszni, którzy zawodzicie, potraficie dać swoim dzieciom to, o co proszą, dać im dobre rzeczy, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. W filmie Sierpień w hrabstwie Osage sfrustrowana, starzejąca się matka o imieniu Violet opowiada dorosłym dzieciom historię ze swojego dzieciństwa, która na długie lata wywarła piętno na jej smutnym życiu. Opowiada o chłopcu, który nosił piękne brązowe kowbojki, o tym, że aby go zdobyć, chciała kupić takie same buty. Poprosiła więc o nie matkę. Kiedy nadeszła Wigilia, dziewczynka znalazła pod choinką prezent wielkością przypominający pudełko na buty. A matka zabroniła jej otwierać pakunek aż do świątecznego poranka i zniecierpliwiona Violet, pełna nadziei, rozpakowała prezent następnego dnia, a w pudełku znalazła stare, męskie buty robocze z metalowymi noskami, oblepione błotem. I matka jeszcze długo śmiała się i kpiła z Violet, która nigdy nie dostała upragnionych butów. I być może twój dystans albo twoje zniechęcenie do szczerej, intymnej rozmowy z Bogiem wynika właśnie z podobnych doświadczeń twojego życia. Zaufałaś, ale zostałaś zdradzona. Otworzyłeś się, ale zostałeś wyśmiany. Prosiłeś, ale nikt cię nie wysłuchał albo zadwił z ciebie i na zawsze wyleczył cię z tego, aby ufać i prosić. Ale twój Ojciec w niebie nie jest taki. Twój Ojciec w niebie nie jest taki jak ludzie, którzy być może gdzieś po drodze zranili cię i odebrali ci wiarę w to, że można szczerze, otwarcie, uczciwie i wytrwale rozmawiać i powierzać Bogu, powierzać Ojcu najskrytsze prośby i marzenia naszego serca. Bo Jezus, odpowiadając na prośbę swoich uczniów, nie uczy ich formułki modlitewnej, ale odsłania przed nimi serce kochającego bezgranicznie, kochającego bezwarunkowo Ojca. Kogoś, kto kocha i nigdy nie zawodzi. Kto przebacza i nie wspomina, nie wypomina nam naszych upadków i grzechów z przeszłości. Kogoś, kto przygarnia i podnosi i przygarnia do siebie, dla którego nigdy nie jest za późno i kto zawsze czeka na nas z wyciągniętymi ramionami, kiedy oddalimy się od Niego. Kogoś, kto się nigdy nie poddaje, kto nigdy nie śpi, kto nigdy nie jest zbyt zajęty, żeby zająć się najdrobniejszą sprawą twojego życia. Nie jest zbyt zajęty, aby nie znaleźć dla ciebie czasu. A kiedy daje, kiedy odpowiada na nasze prośby, okazuje się, że daje nam dużo więcej, niż jesteśmy w stanie poprosić, bo daje nam swojego Ducha. Daje nam swojego Ducha Świętego, czyli daje nam swoją obecność w nas. Abyśmy mogli żyć życiem wbrew przeciwnościom i własnym słabościom. To jest nasz Ojciec. I ten Ojciec dzisiaj zaprasza każdego z nas do rozmowy ze sobą. Bo przecież życie jest konwersacją, a nasze rozmowy miernikiem, barometrem naszych relacji. Zatem, kiedy rozmawiasz z Bogiem, bądź jak dziecko. Nie bój się tego. Bądź jak dziecko, które z ufnością przychodzi do swojego kochającego Ojca z każdą prośbą, wiedząc, że On nie tylko wysłucha, ale w odpowiednim czasie da ci o wiele, wiele więcej, niż jesteś w stanie poprosić. To co? Porozmawiamy?